Za życie, które daje nam, Jego miłość przetrwa wiecznie. Wznieś głos, wznieś głos,
wznieś głos,
wznieś głos, wznieś głos.
I głośno!
Kontynuując naszą drogę, chciałbym postawić takie pytanie. Gdyby dzisiaj na ulicy ktoś Ciebie spotkał i zadał Ci takie pytanie, opowiedz mi, ale masz mało czasu, powiedz mi tak krótko, co jest takiego w chrześcijaństwie wyjątkowego, czego nie ma nigdzie indziej? Czym tak naprawdę jest chrześcijaństwo? Gdybyśmy mieli zrobić takie działanie matematyczne, by upraszczać, by sprowadzić do wspólnego mianownika. Ciekaw jestem bardzo, co byście wynaleźli, ale umawiamy się, że nie mówimy, że Pan Jezus, bo to jest warunek wstępny, dlatego że jeżeli powiemy Pan Jezus, to mówimy prawdę, ale w tym momencie nie o to nam chodzi. Nie o Niego w tym momencie nam chodzi, przynajmniej bezpośrednio. Jak byście scharakteryzowali chrześcijaństwo? Czym ono jest? Miłością też jest niezły wytrych, fajnie. Relacja ze Stwórcą. Droga, miłosierdzie, wiara, przebaczenie, wspólnota łączy ludzi ze sobą. Pielgrzymka. A co byście powiedzieli na to, gdybyśmy spróbowali, prowadząc to równanie, sprowadzić całe chrześcijaństwo do jednego słowa? Przyjaźń, przyjaźń, przyjaźń. Zobaczcie, że dzisiaj świat zapomniał, czym jest przyjaźń. Zobaczcie, że niewielu ludzi ma doświadczenie prawdziwej przyjaźni. Zobaczmy, że nawet my w Kościele wewnątrz bardzo mało doświadczamy tego, co nazywa się przyjaźnią. A chcę wam powiedzieć, że jestem do tego święcie przekonany, że przyjaźń jest możliwa i że ona jest możliwa właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Przyjaźń to jest pozytywne otwarcie na drugiego człowieka, które powoduje, że drugi człowiek staje mi się bliski. To nie jest naiwność. Ale ktoś tutaj, to już była drugie słowo, które padło, relacja, tak. Bo chrześcijaństwo, jeśli ma być prawdziwe, ono musi być relacyjne. Musi opierać się na relacji. Nie ma możliwości, aby przetrwało chrześcijaństwo, które będzie tylko sprawowaniem kultu, które będzie wypełnianiem jakichś norm moralnych, które będzie tylko zachowywaniem jakichś przykazań. Wtedy już bardzo blisko do tego, aby zrobić z chrześcijaństwa jakąś ideologię, aby uczynić z chrześcijaństwa jakąś znowuż normę społeczną, ale w tym nie będzie życia. To, co wnosi chrześcijaństwo w świat, to wnosi właśnie to coś najpiękniejszego, dzięki czemu człowiek może, tak jak kwiat, potrzebuje do rozkwitnięcia słońca, ziemi i wody, tak człowiek, by mógł rozkwitnąć, potrzebuje relacji. Wiele na to się składa. Składa się na to akceptacja, składa się na to bezinteresowność, składa się na to dialog, akceptacja. Te wszystkie rzeczy powodują, że człowiek może w swoim człowieczeństwie rozkwitnąć. Popatrzcie, jak bardzo chrześcijaństwo jest inne od tego, co dzisiaj lansuje świat. Nie wiem, czy wiecie, ale w ciągu jednego roku bardzo duża liczba muzułmanów nawraca się na chrześcijaństwo, dlatego, że mieszkając między chrześcijanami, kiedy odkrywają, co nas łączy, że łączy nas miłość, że łączy nas szacunek, że szanujemy nasze kobiety, że one nie są rzeczą, ale są osobą. Kiedy odkrywają, mamy takie doświadczenie, przygotowujemy w naszym kościele do chrztu Ganiego. Gani pochodzi z Bangladeszu, był muzułmaninem i kiedy spotykał się z Johnem i John tłumaczył mu i rozmawiali, jaki jest Bóg islamistów i jaki jest Bóg chrześcijan, my sami myśleliśmy, że mówimy o tym samym Bogu. Tymczasem, kiedy Gani zaczął czytać Biblię, kiedy razem z Johnem przechodzili przez prawdy wiary, kiedy obejrzał pasję, kiedy odkrył, jak Jezus cierpiał, powiedział: nie, Bóg islamu nie jest tym samym Bogiem, co Bóg chrześcijan. Dlatego, że Bóg chrześcijan buduje z człowiekiem relacje. Cechą charakterystyczną jest miłość, jest miłosierdzie. W islamie nie ma miłosierdzia. W islamie nie ma miłości. Jest prawo silniejszego. To jest coś zupełnie sprzeczne z duchem Ewangelii. Chrześcijaństwo, proszę braci i sióstr, czyni z nas naprawdę braci i siostry. Czyni z nas rodzinę. Nie mówimy tu o ideologii. Mówimy o fakcie, który ma miejsce tam, gdzie wiara jest przeżywana prawdziwie. I dlatego, skoro regułą chrześcijaństwa jest miłość, żeby to lepiej wytłumaczyć szczególnie młodym ludziom, mówię przyjaźń, to potrzebujemy dzisiejszego wieczoru odkryć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nie wiem, czy usłyszeliście przed chwilą to, co powiedziałem, że Ewangelia, w ogóle Pismo Święte jest po to, żeby widzieć. Nie po to, żeby czytać. Czyta się coś po to, żeby wiedzieć. A tu właśnie nie chodzi o to, żeby wiedzieć, tylko chodzi o to, żeby widzieć. Więc jeśli czytam Pismo Święte, to czytam je po to, aby widzieć. Ci, którzy studiują teologię, bardzo często jest tak, że z powodu studiowania teologii dużo czytają Pisma Świętego, ale nieraz są rozczarowani, że to czytanie wcale nie zmienia życia. Dlaczego? Ci, którzy studiują teologię, są zaproszeni do tego, aby kontemplować Ewangelię, aby odprawiać medytację. Medytować, siostry i bracia, to nie znaczy robić coś nadzwyczajnego, coś wyjątkowego. Nie. Medytacja jest dla ludzi zupełnie prostych. Medytacja jest dla dzieci. Dlatego Jezus mówi nam: jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. W takim razie czym jest medytacja? Kiedy czytam, patrzę. Kiedy czytam Pismo Święte, widzę to, co jest pomiędzy wierszami zapisane. I dlatego Stolica Apostolska kilka lat temu wydała taki dokument o medytacji chrześcijańskiej. I w tym dokumencie czytamy, że przedmiotem medytacji chrześcijańskiej jest Jezus. I tu już jesteśmy bardzo blisko odkrycia bardzo ważnej prawdy. Kiedy czytasz Pismo Święte, przyglądaj się Jezusowi. Patrz na Jezusa. Zobaczcie, siostry i bracia, że Księga Pisma Świętego jest najcudowniejszą księgą, jaka powstała kiedykolwiek na ziemi. Ona nie spadła z nieba. Ona została spisana przez ludzi. I zobaczcie, co jest treścią Ewangelii. Co jest treścią Księgi Pisma Świętego? Zasadniczą treścią Księgi Pisma Świętego jest historia spotkań Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Przecież dzisiejsza Ewangelia, którą rozważaliśmy z Ewangelii Jana, mówi nam o spotkaniach. to już bardzo blisko do odkrycia tej prawdy, że chrześcijaństwo naprawdę jest relacyjne i naprawdę w chrześcijaństwie chodzi o relacje. Pismo Święte opisuje nam, jak Bóg przychodzi do człowieka, jak spotyka się z nim, jak toczy z nim dialog, jak chce wejść z człowiekiem w przyjaźń. 15 rozdział Ewangelii Jana. Możecie sobie wertować w Piśmie Świętym, kiedy o tym mówię. Możecie poszukać teraz 15 rozdziału Ewangelii Jana. To wertowanie nie będzie wam wcale przeszkadzać w słuchaniu. I w 15 rozdziale Ewangelii Jana to jest ten moment, kiedy Jezus szykuje się na śmierć. To jest taki moment, kiedy Jezus nie mówi o rzeczach nieistotnych. Jezus przed swoją śmiercią mówi do swoich uczniów to, co jest najważniejsze. I co mówi do nich w 15 rozdziale? Pod koniec tego rozdziału znajdziesz: nazwałem was przyjaciółmi. Nazwałem was przyjaciółmi. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Jezus to mówi o tobie. To Jezus proponuje ci przyjaźń. To Jezus proponuje ci głęboką relację. Czy ktoś kiedykolwiek w życiu zaproponował ci przyjaźń? Możesz być pewien, że robi to Jezus. Jeśli nigdy jeszcze o tym nie słyszałeś, to robi to dzisiejszego wieczoru. Tak, chcę być twoim przyjacielem. Kto to jest przyjaciel? Przyjaciel. Ktoś, kto jest przy moim ja, przy mnie, przy moim ciele, jest kimś bliskim mi, jest kimś, kogo się nie boję, jest kimś, kogo się nie lękam. Siostry i bracia, to nie jest jakaś płytka manipulacja emocjonalna, żeby nam tak słodko się zrobiło na tych rekolekcjach. Otwórzcie bardzo proszę 3 rozdział Ewangelii Jana. To jest zasadniczy tekst, który wybrałem na to nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. W 3 rozdziale Ewangelii Jana czytamy historię o spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Kim jest Nikodem? Nikodem to człowiek bardzo szanowany, członek Wysokiej Rady. Spotkamy go kilka razy na kartach Ewangelii, ale to człowiek, który dużo słyszy o Jezusie i kiedy słyszy o Jezusie, a może nawet przysłuchuje się temu, co Jezus mówi, w jego sercu rodzą się pytania, na które nie umie znaleźć odpowiedzi. Nieraz jest tak w naszym życiu, że boimy się pytań. Niedawno słyszałem takie stwierdzenie, i to w naszych kręgach kościelnych, że papież Franciszek rozwala Kościół. A ja tak zadałem pytanie, ale dlaczego rozwala Kościół? Bo stawia pytania. I to trudne i niewygodne. Siostry i bracia, czy w twojej wierze, w twojej relacji z Chrystusem pojawiają się pytania, na które chciałbyś uzyskać odpowiedzi? A może nie masz do kogo pójść z tymi pytaniami? W Nikodemie zrodziło się mnóstwo pytań. On nie umiał tego sobie w głowie poukładać. I stwierdził, że skoro nie rozumiem, to poszedł na spotkanie z Jezusem. I teraz potrzeba, żeby zobaczyć tę scenę oczami serca. Nie interesują mnie tylko suche informacje. Wiara to wydarzenie, to spotkanie, to bliskość. Pytania tak nabrzmiewały w Nikodemie, że kiedy podjął decyzję, poszedł do Jezusa, ale zobaczcie, że poszedł do Jezusa nocą, kiedy było ciemno. Możliwe, że nawet otulił się w ciemny płaszcz, żeby go nikt nie rozpoznał, żeby go nikt nie widział. I z górnej Jerozolimy wąskimi schodami schodzi do doliny potoku Cedronu, przechodzi koło grobowców królów i idzie w kierunku Góry Oliwnej. Tam Jezus lubił przebywać. Możliwe, że paliło się jeszcze ognisko. Możliwe, że po całym dniu nauczania, służby wśród ludzi Jezus pozostaje przy ognisku, uczniowie już idą spać i wydaje się, jakby On na kogoś czekał. Jezus zawsze na kogoś czeka. Jezus zawsze wychodzi na czyjeś spotkanie. W życiu Jezusa nigdy nie dzieje się nic bez sensu. I przychodzi Nikodem ze swoimi pytaniami. Rabbi, jak to jest? Nie chcę, siostry i bracia, dzisiaj zatrzymywać się w tej naszej medytacji nad pytaniami, z którymi przychodzi Nikodem. On przychodzi, aby dopytać się tak naprawdę o prawdę zbawienia, chce mieć pewność, kim jest Jezus. Jezus mówi mu o potrzebie powtórnego narodzenia, ale chciałbym, byście zwrócili uwagę na 16 wiersz. Jan 3,16. Właśnie dzięki tym pytaniom, które zrodziły się w sercu Nikodema, że nabrał on odwagi do tego, aby do Jezusa przyjść, mamy zapisane przez ewangelistę Jana najpiękniejsze słowa, jakie są zapisane w całej Biblii. To jest serce Ewangelii. W 16 wierszu 3 rozdziału Ewangelii Jana czytamy: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest słowo z najpiękniejszą obietnicą. Ale siostry i bracia, my nie do końca rozumiemy ten fragment. On może nawet dla nas jest taki trochę słodki, ale on tak naprawdę jest drastyczny w swej wymowie. Dlatego, że jeśli zrozumiesz, jak ewangelista Jan używa słowa świat, dla Jana świat to jest uosobienie tego, co złe. To Jan napisze: świat leży w mocy złego. Świat dla Jana jest obrazem tego, co sprzeciwia się Bogu. Świat to nie to, co widzisz jako coś pięknego, ale to jest to, co budzi odrazę. Gdybyśmy zrozumieli, gdybyśmy naprawdę pojęli, czym była tragedia grzechu pierworodnego, przez jedną decyzję człowieka, który wchodzi pod nieposłuszeństwo, który wyrywa się z objęć Boga. Księga Rodzaju mówi nam o tym, że Bóg codziennie o stałej porze wychodził na spacer z Adamem. Oni byli dla siebie przyjaciółmi, oni byli dla siebie bliscy. Jeden nie mógł żyć bez drugiego. Bóg stworzył Adama, bo był tak pełen miłości i chciał tą miłością się dzielić. To jest tak jak w małżeństwie. Kiedy chłopak poznaje dziewczynę, chce, żeby była jego żoną. Jeśli miłość w nich wzrasta, w pewnym momencie nie wystarcza im to, że są we dwoje. Ale Bóg obdarowuje ich życiem. Jest już ich troje, czworo, pięcioro. Bo miłość jest hojna. Miłość chce dawać. Miłość chce kochać. Miłość się rozdaje. Ale popatrz, co mówi 16 wiersz 3 rozdziału Ewangelii Jana. Tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował to, co było odrażające, to, co było skazane na śmierć, to, co było nieprzyjaźnią wobec Boga. Przecież to jest historia o mnie i o tobie. Kiedy odkrywamy dzisiejszą prawdę Ewangelii o grobie, to, co siostra się z nami dzieliła, że to już jest nawet coś cuchnącego, to jest coś nieprzyjemnego. I teraz skonfrontuj to z tą podstawową prawdą Ewangelii z 3 rozdziału 16 wiersza Ewangelii Jana. Tak Bóg umiłował świat. Umiłował to, co było w nieprzyjaźni do Niego. Popatrz, jak potężny jest Bóg. Czy potrafisz miłować kogoś, kto ci nacisnął na odcisk? Czy potrafisz miłować kogoś, kto o tobie źle mówi, kto ciebie obgadał? Czy potrafisz miłować kogoś, kto ciebie okradł? Teraz możesz zrozumieć, w jakiej sytuacji był Bóg. I Jezus mówi Nikodemowi, który przychodzi do Niego w nocy: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, pamiętacie z dzisiejszej Ewangelii, czy wierzysz? Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Siostry i bracia, kwestia wiary to nie jest sprawa dowolna. Kwestia wiary to nie jest sprawa prywatna, tak jak przez wiele lat komunizmu nam mówiono. I do dzisiaj próbuje się zamknąć sprawy wiary w Kościele. I kiedy nagle ludzie gnani miłością wychodzą pod kliniki aborcyjne, aby stanąć w obronie najsłabszych, próbuje się ich zagnać do kościoła. Nie macie prawa tu być. Stosujecie terror w stosunku do kobiety, która jest wolna. Popatrzcie, jak reaguje świat. Tak, tak właśnie jest. Ten świat stoi w sprzeczności do Boga. W sprzeczności wobec Boga. Buntuje się przeciwko Bogu. Bóg daje życie, a świat próbuje to życie zgnębić. Przecież my mówimy o faktach. Niedawno podano informację oficjalnie. 27 tysięcy rocznie ludzi w Niemczech za naszą granicą. My mamy kilkaset metrów do granicy od naszego jednego domu. 27 tysięcy ludzi oficjalnie w ciągu roku pozbawia się życia. I wcale niekoniecznie dlatego, że byli chorzy. Spotkałem się ostatnio z Paulinami ze Schwarzwaldu i opowiadają o tym, jak starzy Niemcy uciekają stamtąd, boją się, albo chcą, żeby opiekowała się nimi na starość polska pielęgniarka. Bo polska pielęgniarka nie wstrzyknie zastrzyku śmierci. Nie uśmierci człowieka nocą. Siostry i bracia, nie chcę was straszyć, ale naprawdę tak jest. Niedaleko nas Gubina przyjechał facet ze Szwecji, który się osiedlił i powiedział, tam już się nie da normalnie żyć. Niedawno usłyszeliśmy o człowieku z Austrii, który przeprowadził się Austriak do Polski, bo mówi, u was jest jeszcze normalnie. Ten świat naprawdę stoi w opozycji do Ewangelii, w opozycji do Boga, który jest miłością. A Bóg umiłował ten świat. Popatrz, że Bóg nigdy nikogo nie potępia. Popatrzcie, jak potężne jest miłosierdzie Pana. Chciałbym wam podać taki polski przykład pana doktora Wasilewskiego z Białegostoku. Człowiek, który prowadził klinikę aborcyjną, a kiedy spotkał Jezusa, założył klinikę leczenia niepłodności na protechnologii. Miałem okazję w tej klinice być. Miałem okazję spotkać się z ludźmi, którzy tam się leczą. Miałem okazję oglądać księgę, w której są wpisy ludzi, którzy otrzymali dar życia w sposób naturalny dla swoich dzieci. Jak potężne jest miłosierdzie Pana, który ze swojego wroga czyni przyjaciela. Nie krzyczenie, nie grożenie piekłem pomoże. Tym, co leczy najgłębsze rany, jest miłość. I dlatego to jest ta prawda. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bardzo Cię proszę, to jest ważna prawda, którą potrzebuje dzisiaj usłyszeć każdy z nas. Ale chciałbym, byśmy zrobili pewną zmianę w tekście. Ona jest dopuszczalna. Chciałbym Cię prosić, powiedz temu, kto jest po Twojej prawej i lewej stronie. Tak Bóg umiłował Ciebie, że Syna swego jednorodzonego dał, abyś wierząc w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy z nas musi to tutaj usłyszeć w Kościele. Zapraszam, zróbcie to teraz. Powiedz to temu, kto jest po lewej i prawej stronie. Tak Bóg umiłował Ciebie. Tak Bóg umiłował Ciebie. Nawet jeśli jesteś w opozycji do Boga. Nawet jeśli jesteś zamknięty za wielkim kamieniem. Chcę wam powiedzieć, że niedawno miałem taką ogromną łaskę rozgrzeszenia człowieka po 30 latach niespowiadania się i był to człowiek, który zabił drugiego człowieka. On nie wierzył w to, że Bóg może mu przebaczyć. Płakaliśmy we dwóch jak bobry. To było wielkie święto. Ale siostro, bracie, potrzebujesz to usłyszeć jeszcze inaczej. Chciałbym, abyś ten tekst dedykował także dla Ciebie, bo Jezus wypowiedział go wtedy Nikodemowi, wiedząc o tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Jezus wiedział, że będziemy ten fragment rozważać. Chcę, abyś zamknął teraz oczy i proszę Cię, powtarzaj na głos za mną, ale tak, żebyś słyszał siebie. Tak Bóg umiłował mnie. Tak Bóg umiłował mnie, że Syna swego jednorodzonego dał, abym wierząc w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne. Dokładnie tak. Ta obietnica jest dla Ciebie. Jezus wypowiedział to słowo ze względu na Ciebie. To słowo, siostry i bracia, potrzebują usłyszeć ci z nas, których tutaj dzisiaj nie ma. Bardzo was proszę o taką odwagę. Może potrzebujesz pomodlić się o taką odwagę, aby wrócić do domu i żeby powiedzieć to mężowi, powiedzieć to żonie, może powiedzieć to mamie, powiedzieć to tacie, I właśnie tak bezpośrednio. Wiesz co? Dzisiaj dowiedziałem się fenomenalnej rzeczy. Muszę ci to powiedzieć. Tak Bóg umiłował ciebie, że Syna swego jednorodzonego dał, abyś wierząc w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie musisz mówić nic więcej, tylko tyle. Zasiej to ziarno dobrej nowiny w sercu człowieka, który może nawet już dawno nie był w kościele. Nie naruszasz jego prywatności. Proszę cię, zabierz to słowo ze sobą dzisiaj z tych rekolekcji. Niech ono cię poniesie. Może nie masz komu powiedzieć tego w domu, ale proś Boga o odwagę, by powiedzieć to komuś, kogo spotkasz może w sklepie, może na ulicy. Może serce będzie ci bardziej bić, ale powiedz to nie jak fanatyk, ale powiedz z taką miłością, na jaką cię stać. Jeśli ten człowiek powie ci, chcę wiedzieć coś więcej, zaproś go jutro na rekolekcję. Niech przyjdzie. Damy mu egzemplarz Pisma Świętego i nauczymy, jak czytać. Siostry i bracia, poznaliśmy dzisiejszego wieczoru tę przepiękną tajemnicę serca Ewangelii. Kończy się nasze spotkanie. Chciałbym wam wszystkim życzyć dobrej nocy i chciałbym, zachowajcie to słowo, niech ono w nas pracuje. Zobaczymy, co ono zrodzi w nas do jutra. Jutro wieczorem znów podzielimy się tym, co to słowo w nas wykonało. Pozwól Duchowi Świętemu, niech prowadzi cię z tym słowem. Niech ono dotrze głęboko do twojego serca. Nie bój się. Nie bój się nawet tego, jeśli zaczną się rodzić pytania. Jesteśmy tutaj z tobą, przy tobie, aby pójść kawałek dalej razem. I na zakończenie tego spotkania teraz was zapraszam. Powierzmy się w ręce Matki Bożej. Ona była pierwszą, która przyjmowała słowo Pana i bardzo je umiłowała. Zapraszam was. Zakończmy wspólną modlitwę.
O Pani, mów do ślasza, modlitwy Twej obronie, chroń nas, Królowo pokoju. Pani, mów do ślasza,
serca, ten czas rekolekcji. Powierzamy Tobie wszystkich tych, którzy dzisiaj byli w tym kościele i tych, którzy już dawno do niego nie zaglądali. Ty jesteś dobrą matką. Wyproś nam tę łaskę poznania Jezusa, zakochania się w Nim, byśmy stali się Jego uczniami i misjonarzami. Bądź pozdrowiona, Ty, która jesteś pełna łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, prowadź nas. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Pan z wami.
Z duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękujemy wam za to spotkanie. Życzymy dobrej nocy. Do zobaczenia jutro, jak Pan Bóg da. Dobranoc.